Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Konieczność szanowania symboli religijnych i uczuć wierzących oraz działalność charytatywna w krajach muzułmańskich to tematy, które Benedykt XVI podjął podczas dzisiejszych audiencji. Papież przyjął nowego ambasadora Maroka, biskupów Afryki Zachodniej kończących wizytę ad limina oraz Radę Administracyjną Fundacji dla Sahelu. Rozpoczniemy od watykańskich aktualności. Następnie naszym gościem będzie ksiądz Tadeusz Skolimowski, oblat świętego Józefa, z którym przy okazji zakończonej kapituły generalnej Józefitów rozmawiać będziemy właśnie o tym zgromadzeniu. 20 lutego na magazyn zaprasza Państwa ksiądz Józef Polak. Konieczność uszanowania symboli religijnych i nieranienia uczuć wierzących, podkreślił papież, spotykając się z nowym ambasadorem Maroka przy Stolicy Apostolskiej. 56-letni Ali Ashour złożył w Watykanie listy uwierzytelniające.
Benedykt XVI wyraził przekonanie Kościoła katolickiego, że respektowanie religii i ich symboli służy pokojowi oraz zrozumieniu między ludźmi i narodami. Wierzący nie mogą być przedmiotem prowokacji raniących ich uczucia religijne. Tym niemniej nietolerancji czy aktów przemocy nie można nigdy usprawiedliwiać jako odpowiedzi na zniewagi, gdyż nie jest to zgodne z zasadami religii. Dlatego trzeba ubolewać nad działaniami, które celowo wykorzystują przypadki obrażania uczuć religijnych do podsycania przemocy. We wszystkich społeczeństwach praktykowanie swobodnie wybranej religii winno być wzajemnie zapewnione. Papież poruszył też problem wzrastających coraz bardziej ruchów migracyjnych w basenie Morza Śródziemnego. Wskazał na potrzebę szanowania praw i godności migrantów oraz międzynarodowej solidarności na rzecz rozwoju krajów ich pochodzenia.
Nowy ambasador Maroka przy Stolicy Apostolskiej stwierdził, że jego kraj potępia ekstremizm i terroryzm. Podkreślił, że są one sprzeczne z zasadami i wartościami islamu.
Działalność charytatywna Kościoła nie jest środkiem, który ma służyć prozelityzmowi, gdyż miłość jest bezinteresowna. Papież zwrócił na to uwagę, przyjmując biskupów z Senegalu, Mauretanii, Republiki Zielonego Przylądka i Gwinei-Bissau. Konferencja Episkopatu tych czterech krajów Afryki Zachodniej odbywa wizytę ad limina apostolorum. Benedykt XVI wskazał na istotne znaczenie dla życia chrześcijańskiego zaangażowania Kościoła w rozwój społeczny, będącego wyrazem miłości bliźniego zakorzenionej w miłości Boga.
Służbę człowiekowi pełnicie często we współpracy z ludźmi nieznającymi wiary chrześcijańskiej, mianowicie z muzułmanami. Wysiłki rozwijane w ten sposób na rzecz spotkania w prawdzie wierzących różnych tradycji religijnych stanowią wkład w konkretną realizację autentycznego dobra ludzi i społeczeństwa. Koniecznym zobowiązaniem jest pogłębianie coraz bardziej braterskich relacji między wspólnotami, aby sprzyjać harmonijnemu rozwojowi społeczeństwa. Należy przy tym uznawać godność każdej osoby i pozwalać wszystkim swobodnie praktykować swą religię.
Ojciec Święty wskazał na potrzebę pełnego zakorzenienia Ewangelii w kulturę narodów afrykańskich. Napotykany czasem powrót chrześcijan do pewnych praktyk religii tradycyjnych winien skłonić do wysiłków na rzecz pogłębienia ich wiary. Ochrzczeni z tym, co najlepsze w afrykańskiej tożsamości, łączyć muszą wierność wymogom chrztu, odrzucając obyczaje niezgodne z Ewangelią. Małżonkowie wierni zasadom nowego życia przyjętego w tym sakramencie winni do niej dostosowywać afrykańską tradycję małżeństwa i rodziny.
Działalność Fundacji Jana Pawła II na rzecz Sahelu ukazuje, że miłość bliźniego powinna wyrażać się konkretnymi gestami, stwierdził Benedykt XVI. Papież przyjął jej radę administracyjną. Utworzona przed 22 laty fundacja stanowi odpowiedź katolików na apel Jana Pawła II, wygłoszony 10 maja 1980 roku w stolicy Burkina Faso, Ouagadougou. Papież wezwał wówczas wspólnotę międzynarodową do spieszenia z pomocą krajom Sahelu dotkniętym katastrofalnymi brakami wody pitnej. Zwracając się do Rady Administracyjnej Fundacji, Benedykt XVI stwierdził:
zachęcam Was do kontynuowania z całą determinacją, dzięki czynnemu wsparciu papieskiej Rady Cor Unum, tego dzieła chrześcijańskiego braterstwa, służącego w pełni człowiekowi. Przyczynia się ono w ten sposób do dialogu międzyreligijnego i ukazania miłości Boga mieszkańcom tej ziemi. Fundacja stanowi więc integralną część działań ewangelizacyjnych.
Festunko Salerno zakończyła się kapituła generalna Józefitów. Gościem w studiu jest ksiądz Tadeusz Skolimowski, uczestnik kapituły. Szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże.
Proszę księdza, o waszym zgromadzeniu więcej rozmawialiśmy lat temu bodaj 5 przy okazji kanonizacji założyciela świętego Józefa Marello. Okazja, żeby przypomnieć charyzmat, przypomnieć dzieje zgromadzenia naszym słuchaczom. Proszę bardzo, postać założyciela.
Nasz założyciel Józef Marello urodził się w 1844 roku. Jako już mały chłopak zdradzał taką chęć, wolę poświęcenia się Panu Bogu. I też stało to się w wieku bardzo młodzieńczym, bo zaledwie mając 12 lat wstąpił do seminarium. Po kilku latach, w wieku 18 lat, wystąpił na krótki okres czasu. Szczerze mówiąc, to było tak pod wpływem jego własnego ojca, który widział go bardziej jako człowieka, który by zajmował się jego sklepem, objął po nim jego działalność i zrezygnował na krótki okres czasu. W tym samym czasie też zaraz wkrótce zachorował i jak gdyby miał takie, no, że nie objawienie, ale w każdym razie sen, który bardzo przeżył, że Matka Boża mu obiecywała uzdrowienie, jeżeli powróci do seminarium. Od razu wyznał to swojemu ojcu i tak też się stało i rozpoczął ponownie studia seminaryjne.
Takie niezamierzone przerwy niejednokrotnie owocują krystalizacją powołania. Czy tak było również w tym przypadku?
Tak, właśnie. Jeszcze z większą gorliwością zaczął przeżywać swoje powołanie. Mając 24 lata, dokładnie w 1868 roku, został wyświęcony na kapłana. Biskup Asti, bo często do seminarium w Asti, zaproponował naszemu założycielowi urząd sekretarza osobistego.
Uściślimy, że chodzi tutaj o północ Włoch. To
tak,
który, no,
Piemont. Piemont.
Tak, w Piemoncie.
W 1979 roku wraz ze swoim biskupem przyjechał do Rzymu na Sobór Watykański I. Ten sobór bardzo wpłynął na naszego założyciela. Zawsze czuł się bardzo związany ze Stolicą Apostolską. Poprzez pobyt tutaj kilkumiesięczny, bo aż do sierpnia, do zakończenia Soboru Watykańskiego I, ta więź jeszcze się bardziej pogłębiła. Po Soborze Watykańskim I, kiedy wrócił do Asti, do swojej diecezji, zaczął jeszcze bardziej przeżywać tę więź i pracować dla chwały Boga i Kościoła. Biskup mu zaraz powierzył inne stanowisko, został ojcem duchownym, później kanclerzem kurii i w 1889 roku został biskupem Akwi. Ale wcześniej, bo zawsze to jego było pragnieniem, poświęcić się Panu Bogu jeszcze bardziej w pełni, planował wstąpić do zakonu jeszcze jako seminarzysta, ale biskup to odradził, a więc on sam później założył zakon, Towarzystwo Świętego Józefa w 1878 roku. Początkowo zgromadzenie miało charakter bracki, byli to sami bracia, ale po 4 latach założyciel doszedł do wniosku, że zgromadzenie bardziej będzie mogło służyć Kościołowi, jeżeli to będzie zgromadzenie klerickie.
Założył zgromadzenie w jakim celu? Jaki charyzmat?
Oczywiście celem zgromadzenia było, oprócz szerzenia kultu świętego Józefa, oczywiście to jest zrozumiałe, bo skoro oblać świętego Józefa, przede wszystkim założyciel jeszcze jako kleryk widział nie tylko nędzę moralną wśród społeczeństwa lokalnego, ale przede wszystkim go uderzyła nędza moralna młodzieży, zarówno materialna, ale także moralna. I celem właśnie zgromadzenia było wyjście do tej młodzieży opuszczonej, młodzieży, którą praktycznie się nikt nie zajmował. Założyciel kładł nacisk na katechizację młodzieży. Ojcowie i bracia razem zajmowali się przede wszystkim katechizacją przy parafiach diecezjalnych młodzieży w Asti i w miejscach bliskich Asti. Później oczywiście zaczęły powstawać szkoły i akademiki, można powiedzieć, kolegia włoskie, to znaczy nasz odpowiednik, żeby jakoś bardziej tę młodzież przygarnąć i oczywiście przekazywać wartości czysto religijne tej młodzieży.
Nowy charyzmat zawsze ma też to w sobie, że powiew nowego ducha wnosi pewien dynamizm, że dzieło się rozrasta, dzieło się rozwija. Początkowo była to diecezja Asti, rozwój zgromadzenia.
Do 1914 roku zgromadzenie pozostawało w granicach państwa włoskiego. na zaproszenie bezpośrednio Ojca Świętego zgromadzenie udało się na Filipiny. I to była pierwsza misja zagraniczna oblatów świętego Józefa.
Początek XX wieku.
I później już tak w kolejności Brazylia, Stany Zjednoczone, Ameryka Południowa, Indie, Polska, Afryka. Także zgromadzenie obecnie jest w 10 krajach. Nie jest to oczywiście dużo, ale jednak jak na nasze zgromadzenie, które nie jest liczne, to jesteśmy zgromadzeniem tak rozproszonym na 3 kontynentach. Nie ma nas w Australii.
Każda kapituła generalna zawsze daje również pewne możliwości podsumowania i zostawia świeży obraz tego, co jest obecnie. Właśnie, wasza praca dziś.
Jeszcze raz na tej kapitule w sposób szczególny chcieliśmy się pochylić nad charyzmatem naszego zgromadzenia, to, co jest dla nas istotne, a więc wrócić do źródeł, przypomnieć, że dla naszego założyciela istotną sprawą była służba Kościołowi, więź ze Stolicą Apostolską i jednocześnie konkretnie posługa tej młodzieży, szczególnie młodzieży najbardziej potrzebującej obecności duchowieństwa. Podkreślono, że to musi być pierwszorzędne zadanie w następnym 6-leciu, a więc troska o młodzież, wyjście do tej młodzieży, szukania wspólnego języka. Drugą sprawą, też taką istotną na tej kapitule, która została podjęta, w pewnym sensie nawet można nazwać jakimś takim rewolucyjnym posunięciem. W kapitule oprócz oblatu świętego Józefa uczestniczyły też nasze siostry, oblatki i świeccy. Zresztą tytuł kapituły był Synowie świętego Józefa Marelli, prawdziwi uczniowie Jezusa Chrystusa w posłudze młodzieży.
Mówiliśmy o zaangażowaniu w sprawy młodzieżowe w miarę lokalnie, to znaczy były szkoły, były bursy czy też internat, słowo więcej.
Zorganizowane były w tych ostatnich 6 latach 2 kongresy, 2002 i 2004. Była zaproszona młodzież całego świata, tam gdzie jesteśmy, a więc z 12 prowincji. Oczywiście z niektórych prowincji przybyli tylko reprezentanci ze względów ekonomicznych czy też wizowych, ale zgromadził ostatni kongres ponad 200 osób. Młodzież z poszczególnych krajów się dzieliła swoim doświadczeniem ze współpracą z oblatami świętego Józefa i był to taki czas dla podjęcia, dla wyrażenia nadziei, oczekiwań ze strony oblatów świętego Józefa. Został też taki przygotowany krótki dokument z tego kongresu ostatniego.
Oprócz kongresów młodzieżowych organizowali się również podobne kongresy dla świeckich.
Odbyły się 2 kongresy dla świeckich. Tu na kongresach świeckich właśnie bardziej się zastanawialiśmy nad współpracą świeckich z oblatami świętego Józefa, nad ujednoliceniem tego ruchu świeckich oblatów świętego Józefa. Bo niestety, ale może na szczęście, są różne formy przynależności oblatów do świętego Józefa. To jest różnie w poszczególnych prowincjach. W niektórych prowincjach jest tak, że oni mają swój dokument tożsamości, przynależności do Zgromadzenia Oblatów Świętego Józefa. W innych prowincjach po prostu bez żadnego jakiegoś oficjalnego dokumentu, ale czują się najbliższymi współpracownikami Oblatów Świętego Józefa. I nie tylko. Nawet w niektórych krajach, jak w Stanach Zjednoczonych, w prowincji kalifornijskiej czy w Brazylii, składają śluby prywatne, tak jak oblaci świętego Józefa. Też współpracuje z oblatami świętego Józefa. Zresztą w prowincji kalifornijskiej kilkanaście godzin tygodniowo poświęcają pracy dla zgromadzenia oblatów świętego Józefa.
Czyli są praktycznie jak gdyby 2 stopnie przynależności.
Tak.
Jeden stopień to byłby wspomaganie misji zgromadzenia, a drugi włączenie poprzez
życie radami ewangelicznymi.
O gałęzi żeńskiej zgromadzenia jeszcze nie powiedzieliśmy.
Tak, gałąź żeńska powstała dużo później w Brazylii. Jest to owoc ostatnich 20 lat. Zostało założone przez naszego księdza Brazylijczyka. Obecnie gałąź żeńska naszego zgromadzenia pracuje w kilku krajach. Są obecne nasze siostry w Brazylii, w Italii, w Peru, w Meksyku i w Nigerii.
Ile członki ma obecnie, wiemy?
Jest też rozproszone tak jak oblaci świętego Józefa, ale nie jest aż tak bardzo liczne. Jest ich około 30.
Mówiliśmy o świecie. Czas przejść trochę do kraju. Józef idzie w Polsce.
Nasze zgromadzenie w Polsce jest zgromadzeniem stosunkowo młodym, bardzo młodym można powiedzieć, bo jesteśmy od 1980 roku. Początkowo w pierwszych latach naszego wejścia do Polski zgromadzenie dość prężnie nawet się rozwijało. Ostatnio troszeczkę jest kryzys powołaniowy, ale to nie tylko w naszym zgromadzeniu, w innych zgromadzeniach męskich. też ten kryzys jest odczuwalny. No tak jak zgromadzenie nasze na całym świecie. Prowadzimy parafię, nie prowadzimy jeszcze szkół naszych własnych, bo nie stać nas od strony ekonomicznej na takie przedsięwzięcie. No i staramy się służyć tam, gdzie biskupi nas zapraszają służyć się.
No powiedzmy zatem, gdzie jesteście, co robicie w Polsce?
W Warszawie jest dom prowincjalny, jest klerykat i też mamy kaplicę normalnie otwartą dla wiernych. Później mamy parafię w Kielcach, mamy parafię w Będzinie, dom nowicjacki jest w diecezji opolskiej, w Rusocinie.
Proszę księdza, oczywiście kościół na świecie jest bardzo różnorodny. Wspomnieliśmy, Józefici są we Włoszech, na Filipinach, gdzieś w Ameryce Łacińskiej, w Stanach Zjednoczonych. Czy są może jakieś takie rzeczy, które robicie, że w Polsce, gdyby powiedzieć, że zakonnicy taką posługę wykonują, mogłoby być trochę, powiedzmy sobie, zdziwienie, zaskoczenie?
Na pewno byłoby czymś nowatorskim, nowym. Próbują to wprowadzić, o ile ja wiem, księża salezjanie, na przykład oratoria, co dla polskiej rzeczywistości duszpasterskiej raczej jest obce, bo to jest jedna z form duszpasterstwa we Włoszech. A więc my też próbujemy bardziej tę młodzież skupić przy naszych parafiach. Oprócz formacji religijnej jest też miejsce, przestrzeń, załóżmy, na sport, na rozrywkę. Ale nie sądzę, żeby to było jakoś bardzo rewolucyjne. Ale w każdym razie myślę, że to jest czymś nowym jednak w Kościele polskim. Nie we wszystkich parafiach jest to praktykowane.
Każda kapituła generalna wnosi coś nowego, powiem, nowego ducha. Wybraliście nowego generała.
Tak, wybraliśmy nowego generała. Generała, który ma też doświadczenie misyjne. I właśnie na kapitule też się mówiło o misyjności naszego zgromadzenia. Więc wolą większości uczestników kapituły było, żeby wybrać człowieka z doświadczeniem misyjnym. I wybraliśmy ojca Michała Piscopo, który był kilkanaście lat na misjach w Ameryce Łacińskiej, Peru, Brazylia. Od kilku lat, dokładnie od 6 lat był radnym generalnym, a obecnie jest generałem naszego zgromadzenia. Także też z tym wyborem łączą się jakieś nowe nadzieje, że coś nowego będzie wniesione do zgromadzenia.
Wybiegając myślą zatem ku przyszłości, jakie te nadzieje są?
No przede wszystkim myślę, że człowiek, który ma doświadczenie misyjne, tyle lat spędził w różnych częściach świata, więc że bardziej jakieś będzie to jeszcze większe otwarcie na poszczególne kultury, a z tym naturalnie wiąże się coś też nowego, co zobaczymy. Generał jeszcze nie zdradził swoich planów. Oczywiście kapituła już nakreśliła w jakichś ogólnych zarysach, ale generał ma teraz ze swoją radą podjąć, ustalić program na najbliższe 6-lecie. Powiedział, że na najbliższej radzie, która ma się odbyć w pierwszych dniach kwietnia, a więc będzie ustalony dokładny program i wtedy zobaczymy, co generał nowego zaproponuje.
Oczywiście wybór nowej osoby jest takim wskazaniem pewnego kierunku też na przyszłość, a czy z tego, co już z kapituły wyszło, wiadomo, jakie to mogą być obszary, czego się można spodziewać, oczekiwać gdzieś w zaangażowaniach przyszłych, jakich akcentów?
Przede wszystkim na pewno będzie podkreślona ta misyjność naszego zgromadzenia. Na pewno będzie poświęcona duża część uwagi sprawom młodzieży. W ostatnich 6 latach zostało zorganizowane 2 sympozja, 2 kongresy dla młodzieży józefickiej. Na pewno to będzie kontynuowane, bo ojciec Michał właśnie jest tak bardzo zaangażowany w sprawy młodzieżowe, oprócz misyjnych. No i na pewno laikat tutaj będzie bardzo angażowany w sprawy zgromadzenia.
Proszę Państwa, przypomnijmy przy okazji zakończonej w Pestum we Włoszech kapituły generalnej oblatu świętego Józefa, naszym gościem był ksiądz Tadeusz Skolimowski, uczestnik owej kapituły. A ja serdecznie dziękuję za przybycie do studia. Bóg zapłać.
Ja też serdecznie dziękuję ojcu i tym, którzy słuchali.
A w poniedziałkowym wydaniu magazynu z rozgłośni watykańskiej to wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.